Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który zrodził się we mnie kilka lat temu. Zrodził się we mnie w taki sposób, że zestawiłem ze sobą pewne dwie historie z Biblii i one tak mocno do mnie przemówiły, że nie spałem, ja tworzę w ten sposób, do mnie rzeczy docierają w ten sposób, że ja nie śpię po nocach, wszystko się w moim umyśle zbiera, przemyśliwuję to, rozmyślam, rozważam. I czasami jest tak, że mam taki natłok myśli, że nie jestem w stanie nawet zapisać tego, czym bym chciał się podzielić. Tak było i z tym nauczaniem, które chcę wam dzisiaj zostawić. Dzisiaj już mam je zapisane, ale kiedyś, parę lat temu, kiedy Bóg do mnie z tego słowa mocno przemawiał, nawet nie byłem w stanie zapisać tego wszystkiego, tych wszystkich myśli, które się wtedy we mnie kłębiły. To są bardzo proste myśli, myśli, które może będą dla was znane, ale chciałbym zacząć od tego, tę naszą mini konferencję, żeby przypomnieć nam kilka bardzo znanych i ważnych prawd biblijnych, które będą fundamentem tego wszystkiego, co przez te kilka dni będziemy tutaj mówić. Ale najpierw chcę zacząć od dwóch ewangelicznych historii. Pierwsza jest zapisana w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale, wiersze od pierwszego do co najmniej jedenastego. A druga historia będzie zapisana w Ewangelii Jana, ale do niej za chwilę dojdziemy. Muszę spojrzeć na zegarek. Wasz pastor powiedział mi, że mam mówić godzinę, a u mnie w kościele mówię zazwyczaj 30 minut. Także będę powtarzał dwa razy to wszystko, mam do powiedzenia. Albo wolno będę czytał. Tak na co dzień, nie na co dzień, ale z wykształcenia jestem nauczycielem nauczania początkowego. To jest takie męskie wykształcenie typowo. I mam tendencję do przemawiania właśnie w taki sposób, jak nauczyciel nauczania początkowego. Posłuchajcie. Drugi rozdział Ewangelii Marka, wiersze od pierwszego. I znów po kilku dniach Jezus przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A On głosił im słowo. I przyszli do Niego niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do Niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie. Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi? Odpuszczone są grzechy? Czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań. Weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał zaraz, wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Pewnie zdajemy sobie sprawę, że to jest historia, która jest faktem. To nie jest wydarzenie mityczne, mitologiczne, to nie jest jakaś zmyślone opowiadanie. Ta historia autentycznie miała miejsce. Gdyby nie miała miejsca, Biblia by o niej w taki sposób nie mówiła. To jest autentyczna historia. Posłuchajmy drugiej historii. Jest zapisana w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, też bardzo znana historia. Ja ją troszeczkę skrócę, nie chciałbym jej całej czytać, ale czytamy od wiersza pierwszego. Zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty jej siostry. A była to Maria, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej brat chorował. A o chorobie tej usłyszał Jezus. A usłyszawszy to Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A potem czytamy od wiersza 11. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale ja idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. 17 wiersz. Przyszedł tedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. A Betania było blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszyć po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzecze mu: tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją, i rzekła. Rzekła jej w tajemnicy: nauczyciel tu jest i woła cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, i ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł: gdzie go położyliście? Rzekli do niego: Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi: patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili: nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus, znowu rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Rzekł Jezus: usuńcie ten kamień. Rzekła mu Marta, siostra umarłego: Panie, już cuchnie, bo już jest 4. dzień w grobie. Rzekł jej Jezus: czyż ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły. A Jezus, wzniósł oczy w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. To drugie wydarzenie także jest autentyczne. Wiem, że to długa historia i my wszyscy tę historię dobrze znamy. Obydwie te historie dobrze znamy, ponieważ obydwie te historie są bardzo dramatyczne. Obydwie te historie zawierają w sobie silny ładunek i myślę, że chcielibyśmy być świadkami takich właśnie wydarzeń. Bo któż z nas by nie chciał doświadczyć cudu? Lub któż by z nas nie chciał być człowiekiem, który jest obecny w trakcie, gdy dzieje się ewidentny cud? Tu mamy do czynienia z dwoma ewidentnymi cudami. I jak już mówiłem, to nie jest historia mityczna. To nie jest zmyślona opowieść, to jest fakt. To są dwa fakty, które znalazły się w Piśmie Świętym, między innymi po to, byśmy z tych dwóch historii wyciągnęli bardzo ważne wnioski i dla naszego życia. Chciałbym, żebyście mi pomogli troszeczkę w rozszyfrowywaniu tych obu historii. Spróbujmy odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest wspólny bohater obu tych historii? Kto jest wspólnym bohaterem obu tych historii? Jezus Chrystus. Tak, zawsze gdy czytamy Pismo Święte, ja przynajmniej gdy czytam Pismo Święte, staram się znaleźć obecność Bożą w danym wydarzeniu. I wspólnym bohaterem dla tych obu historii jest Pan Jezus Chrystus. On jest tutaj centralną postacią, on jest najważniejszą osobą, wszystko koncentruje się tak naprawdę na nim i on w tej historii ma tak naprawdę ostateczne zdanie. On jest głównym bohaterem tej historii. Co jest jeszcze wspólnego, jaką wspólną cechę mają obie te historie? Oprócz głównego bohatera. Jak myślicie? Tragedia. Ja powiem tak. Wspólny jest temat obu tych historii. Mamy wspólnego głównego bohatera, jest nim Jezus Chrystus. Wspólny jest temat tych dwóch historii. Co jest tematem tych dwóch historii? Wspólnym tematem tych dwóch historii jest człowiek będący w takim stanie, w którym sam nie może sobie pomóc. Pomyślcie o tym w tej chwili. Wspólnym bohaterem, wspólnym tematem obu tych historii jest człowiek będący w sytuacji, w której sam absolutnie nie jest w stanie sobie pomóc. Bo czyż nie jest tak, że człowiek sparaliżowany nie jest w stanie sobie sam pomóc? Nie wiem, czy słyszeliście o takiej kobiecie, która nazywa się Joni Erickson Tada. Niektórzy pewnie słyszeli, czytaliście książkę Joni. Moja żona jest jej przedstawicielem tutaj w Polsce. Znamy ją osobiście. Gdy miała 17 lat, skoczyła do wody, złamała sobie kręgosłup. Jest kompletnie sparaliżowana. I nawet, nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ona rano jak się budzi, nie jest w stanie sobie sama oczu otworzyć. Musi ktoś do niej podejść, obmyć jej oczy i dopiero ona jest w stanie oczy otworzyć. Ona nie jest w stanie nic ze sobą zrobić. To samo jest z człowiekiem, tym umarłym, Łazarzem. Czy on może coś sam wokół siebie zrobić? Absolutnie nie. Umarły człowiek nie jest w stanie nic sam wokół siebie zrobić. Tematem więc wspólnym obu tych historii jest człowiek w stanie, w którym sam nie może sobie pomóc. Takim człowiekiem jest zarówno ten sparaliżowany i takim człowiekiem jest Łazarz. I chciałbym w tym momencie zaproponować nam pewnego rodzaju nazewnictwo. Człowieka, czyli zarówno tego sparaliżowanego, jak i Łazarza, nazwijmy, albo inaczej mówiąc, określmy słowem problem. Obydwu tych ludzi określmy słowem problem. To jak nazwiemy Pana Jezusa? Jeśli człowiek sparaliżowany i martwy jest problemem, to jak byśmy określili Pana Jezusa Chrystusa w tej historii? Rozwiązaniem. A więc proponuję dwa nazewnictwa. Człowieka zarówno tego sparaliżowanego, jak i tego martwego nazwijmy problemem, a Pana Jezusa Chrystusa nazwijmy rozwiązaniem. I w taki sposób będę posługiwał się tymi dwoma określeniami niemalże przez całą moje kazanie. Mamy więc problem. Spróbujmy go opisać. Problem jest bezradny. Problem sam nie może sobie pomóc. Problem jest cuchnący. Problem jest wręcz martwy. Taki jest opis problemu. Bezradny, nie mogący sam sobie pomóc, cuchnący i martwy. Nie trudno w tym momencie doszukać się analogii do człowieka żyjącego bez Boga. W świetle Pisma Świętego człowiek, który żyje bez Boga, jest człowiekiem jakim? Martwym. Biblia mówi o tym wyraźnie, chociażby w takim tekście: i wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście. Biblia wyraźnie określa człowieka, który żyje bez Boga, określa go jako człowieka martwego, będącego w stanie śmierci. Tak jest nauczanie Bożego Słowa. Przyjrzyjmy się więc też rozwiązaniu. Rozwiązanie ma moc ku uzdrowieniu. Rozwiązanie ma moc przebaczenia grzechów. Rozwiązanie jest zmartwychwstaniem i rozwiązanie jest życiem. Takie jest rozwiązanie. Powtórzę to raz jeszcze. Rozwiązanie ma moc ku uzdrowieniu. Rozwiązanie ma moc ku wskrzeszeniu. Rozwiązanie ma moc przebaczania grzechów. Rozwiązanie ma moc nadania nowego sensu życiu. I w tym momencie chcę powiedzieć coś, co być może wyda się niektórym z was bardzo raniące. Ale chcę to powiedzieć, ponieważ jestem do tego głęboko przekonany, obserwując współczesny Kościół. Mam wrażenie, ogromne od wielu lat, że duża część Kościoła nie wierzy ani w problem i nie wierzy także w rozwiązanie. Duża część Kościoła wierzy w takie zdanie: jakoś to będzie. Pomyśl, czy czasem nie jest to mowa o tobie. Czy czasem w twoim sercu nie pojawiła się właśnie taka myśl. Myśl niewiary zarówno w problem, jak i w rozwiązanie. Często jest tak, że patrzymy na ludzi niewierzących wokół nas i często spostrzegamy ich jako ludzi zaradnych, bardzo życiowych i samowystarczalnych. Wręcz raczej siebie postawilibyśmy w gronie ludzi sparaliżowanych czy wręcz martwych. Mamy to samo doświadczenie, które miał psalmista. Gdy spoglądam na ludzi bezbożnych, to wydaje mi się, że oni dopiero żyją pełnią życia. Pamiętacie ten psalm? 71. Patrzę na ich życie i wydaje mi się, że to oni są żywi. Że oni się rozwijają, że oni mają sukcesy, że ich życie to jest właśnie to. A siebie postawilibyśmy w gronie ludzi martwych. Czy wiecie, skąd się to bierze? Bierze się stąd między innymi z niewłaściwej definicji życia. Że wielu chrześcijan ma niewłaściwą definicję życia. I teraz posłuchajcie, może to zabrzmi bardzo, nie wiem, intelektualnie, jakkolwiek to zabrzmi, to jest prawdziwe. Mając niewłaściwą definicję życia, nie dostrzegamy prawdziwego problemu, którym są ludzie będący w duchowej śmierci. Wówczas w Kościele zajmujemy się wówczas tylko i wyłącznie sobą. Życie Kościoła toczy się wokół mój, moje, dla mnie i wszystkie innego tego typu moizmy tak zwane. Kościół wówczas koncentruje się na sobie. Życie Kościoła toczy się wokół mnie w postaci przeróżnych odmian. A przecież jak ostatni raz tu byłem, także mówiłem to zdanie, które chcę dzisiaj dobitnie powtórzyć. Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego nie należą. Ja mam to zapisane na ostatniej stronie mojej Biblii. I od czasu do tej myśli wracam. Kościół istnieje przede wszystkim dla tych, którzy do niego nie należą. Wiecie, nieraz oberwałem za to stwierdzenie od wierzących ludzi, że to nie jest prawda. Ale jestem przekonany. Ja nie mówię, że Kościół nie istnieje dla Boga. To jest prawda. Ale Kościół istnieje przede wszystkim tu na ziemi dla ludzi, którzy do niego nie należą. I wiecie, co się dzieje? Mając niewłaściwą definicję życia, nie wierzymy w rozwiązanie. Jeśli masz niewłaściwą definicję życia, tego, czym jest życie, albo co to jest życie, bardziej co to jest życie, jak masz niewłaściwą definicję, to nie wierzysz w rozwiązanie. A wiecie, jaka jest biblijna definicja życia? Apostoł Paweł ukuł biblijną definicję życia. I ta definicja brzmi bardzo prosto. Dla mnie życiem jest Chrystus. To jest biblijna definicja życia. Życiem jest Chrystus. I tak zdefiniowane życie sprawiło, że poznanie tego życia, doświadczanie tego życia, dzielenie się tym życiem stało się głównym powodem egzystencji Pawła. I pisał tak, aby go poznać, aby znaleźć się w nim. Mało tego, tak zdefiniowane życie sprawiło, że Paweł wszystko inne uznał za śmieci. Gdy zrozumiał, że definicja brzmi życiem jest Chrystus, wszystko inne w swoim życiu uznał za śmieci, a dokładne tłumaczenie tego tekstu mówi o tym, że apostoł Paweł uznał, że wszystko inne poza życiem, którym jest Chrystus, jest gnojem. Czy wiecie, co to jest gnój? Wy wiecie, ja jestem po technikum rolniczym, też wiem. Gnój to jest gnój. A to dla rozrywki powiem wam pewną historię, którą usłyszałem, gdy byłem studentem nauczania początkowego. Może wam to opowiadałem, jak pewien młody chłopak z biednej rodziny, z biednej wsi, tata pracował ciężko na roli i w końcu odłożone pieniądze zainwestował w to, żeby syna posłać do szkół, do miasta. I synek pojechał do miasta, tatuś mu dawał, to taka lekcja dla rodziców, którzy dzieci na studia wysyłają, nie do Warszawy, tylko do innych miast. Bo w Warszawie by miały opiekę tutaj. I tatuś wyposażał synka w pieniądze, a synek, wiecie, jechał na studia i hulał. To było bardzo, bardzo dawno temu. W końcu przyjechał na wakacje do ojca, doszły wieści, że on nie chodzi do szkoły. No i to były właśnie dawne czasy. Mówi, jak synek wrócił na wieś, mówi, synku, a uczycie się w tej waszej szkole tam łaciny? A tatuś, uczymy się łaciny, uczymy się. A mówi, to powiedz synku mnie, jak się mówi po łacinie widły? A widły, tatusiu, to jest widła, to są widłatus. Widłatus. A synku, może to słyszeliście już, a mówi, a synku, co to, jak jest po łacinie gnój. A gnój, tatusiu, to jest gnojatus. A mówi, a synku, a powiedz, jaki jest wóz po łacinie? A wóz to jest wozatus. No to synku, bierz widłatus i wrzucaj gnojatus na wozatus. To jest tak, jak się dzieci nie chcą uczyć. Ale wróćmy do naszej historii. To była tylko przerywnik, chwila rozrywki, żeby czas trochę popłynął, żeby ta godzina się uzupełniła. Nie, nie. A, to ja nie. A, jest woda. Dziękuję bardzo. To za chwilę. Czy pamiętacie, jakie pytanie Jezus skierował do Marty, która była siostrą problemu? Pomyślmy jeszcze nad pytaniem, które Jezus skierował do Marty, która była siostrą problemu. Zadał jej bardzo proste pytanie. Marto, czy ty wierzysz, że ja jestem życiem i zmartwychwstaniem? Marto, czy ty w to wierzysz? I zadaj sobie teraz pytanie. Jaka jest twoja definicja życia? Bo może twoja definicja życia brzmi tak, jak ja miałem w pamiętniku w podstawówce wpisane. Idź śmiało przez życie, mniej byczą minę, łap szczęście za ogon i duś jak cytrynę. To był taki tekst, który miałem w pamiętniku. Bo twoja definicja życia definiuje twój problem, twój pogląd na problemy ludzkości i jednocześnie pokazuje rozwiązanie. Pozwolę sobie jeszcze na jedną dygresję. I ona może być bardziej bolesna od tej pierwszej. Ale nie jest moim zadaniem kogokolwiek ranić, ale może postawić troszeczkę do pionu. Jeśli jest prawdą, że ludzie bez Chrystusa są ludźmi martwymi duchowo, to może się okazać, że mieszkasz z trupem. Może się okazać, że twoje dziecko jest trupem lub twój współmałżonek, może twoi rodzice, może twój sąsiad, kuzyn. Jeśli to pojmiemy, to będziemy rozpaczać, będziemy robić wszystko, żeby w naszych domach nastąpiła zmiana. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że człowiek bez Chrystusa jest trupem, to będziemy robić wszystko, żeby nastąpiła zmiana. A jeśli są tutaj jeszcze młodzi ludzie przed ślubem, to w moim kościele mówię takie zdanie. Najpierw wskrzeszenie, a potem poślubienie. To jest takie zdanie, które mówię mojej młodzieży w kościele. Najpierw wskrzeszenie, a potem poślubienie. Ale wróćmy do naszej historii. Mamy więc problem, to jest duchowy paraliż, wręcz stan śmierci człowieka. Mamy rozwiązanie. Tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus, który jest życiem. Ale jest jeszcze coś wspólnego w tych obu historiach. Mówiliśmy już o tym, że jest wspólny bohater Jezus Chrystus, wspólny temat człowiek w stanie, w którym sobie nie może pomóc. I jest jeszcze jedna wspólna cecha tych historii. Wspólną cechą jest to, by historia znalazła swój szczęśliwy finał. By historia znalazła swój szczęśliwy finał, problem musi się znaleźć w obecności rozwiązania. Pomyślcie o tym. By obie te historie znalazły swój szczęśliwy finał, problem musi znaleźć się w obecności rozwiązania. I tutaj jeszcze jest jedna wspólna rzecz w obu tych historiach. I może dzisiaj dla nas najważniejsza, najbardziej nas interesująca, może taka, która powinna nas najbardziej poruszyć. W obu historiach jest wspólna jeszcze jedna rzecz. To są ludzie. Wspólnym w tych obu historiach są ludzie, którzy dostrzegając problem i znając rozwiązanie, są gotowi ponieść wszelki trud, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. To jest coś najważniejszego z naszego punktu widzenia dzisiaj w tych historiach. To jest niezwykłe, ale ważne stwierdzenie. To są ludzie, którzy rozumiejąc, znając osobiście rozwiązanie i rozumiejąc problem, robią wszelki wysiłek, robią wszystko, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. To jest trzecia rzecz wspólna w tej historii. Pierwsza, bohater, Jezus Chrystus. Druga, temat, człowiek w stanie, w którym nie może sobie pomóc. Trzecia, ludzie rozumiejący problem i znający rozwiązanie i gotowi ponieść trud, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. Coś jeszcze jest wspólnego w tych historiach. Wspólną cechą jeszcze tych historii jest to, żeby problem znalazł się w obecności rozwiązania, ja to mówiłem, jak byłem u was poprzednio, muszą zostać ominięte lub usunięte przeszkody stające między problemem a rozwiązaniem lub między rozwiązaniem a problemem. W pierwszej historii przeszkodą pomiędzy problemem a rozwiązaniem, czy rozwiązaniem a problemem był tłum ludzi wokół domu, w którym był Jezus Chrystus. To były problemy natury ludzkiej. Zaraz powiem, jakie to mogą być problemy. I drugi problem w tej samej historii był problem natury fizycznej. To był dach, który przeszkadzał, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. To była przeszkoda natury fizycznej. W drugiej historii problemem był kamień, który zatykał wejście do grobu. A więc to jest też wspólna rzecz w obu tych historiach. Jeszcze jesteście ze mną? Mimo tego wieczoru, że jest tak późno? Pomyślmy o tym przez chwilę. Wspólną cechą obu tych historii są problemy stojące na drodze pomiędzy rozwiązaniem a problemem. Bo żeby człowiek został uzdrowiony czy wskrzeszony z martwych, rozwiązanie musi wypowiedzieć Boże Słowo, swoje Słowo. I w obu tych historiach jest problem. To są problem natury ludzkiej, ludzie, którzy otaczali budynek, i problem natury fizycznej, dach, i problem natury fizycznej, czyli kamień. Spróbujmy pomyśleć o problemach natury ludzkiej. Powiem wam jeden najbardziej poważny, który słyszę często od ludzi, którzy jeszcze nie znają Chrystusa. Mówią na przykład w taki sposób. Nie słyszę tego, co do mnie mówisz, bo widzę, jak żyjesz. To są problemy, które są we mnie i w tobie. To są problemy, które ludzie, patrząc na nasze życie, a powiem wam, ludzie niewierzący są bardziej wrażliwi i z większą wnikliwością potrafią ci powiedzieć, co jest dobre, a co jest złe. Czy tak nie jest? Potrafią powiedzieć, a ty jesteś taki wierzący, a wyliczyć taką całą listę. To są problemy, które są w nas. To są nasze cechy charakteru. Często zawiść, złość, podłość, taka wredność ewangeliczna, w cudzysłowie ewangeliczna, bo ona nie jest ewangeliczną. To są problemy naszego życia. To są problemy nasze. To są nasze grzechy. To są nasze nieodmienione cechy charakteru. To jest wiele przeszkód, które sami sobie, które narobiliśmy. Nie wiem jak wy, ale ja, gdy nawróciłem się do Pana Jezusa Chrystusa, pierwszą rzeczą, jaką zameldowałem moim rodzicom, to, że są w bardzo złym kościele, że wierzą w niewłaściwy sposób i że w ogóle to, co robią, to jest bałwochwalstwo i pójdą do piekła. A że głowa tego kościoła to jest już nie powiem kto. I przez 6 lat zamknąłem drogę do powiedzenia Ewangelii, ponieważ pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to powiedziałem im dobrą nowinę o złym kościele, w którym są. I zamknąłem sobie usta do zwiastowania Ewangelii na najbliższe 6 lat. Często to są problemy naszej nieodrodzonej natury. Problemy, które muszą być usunięte, bo ludzie będą mówić w ten sposób. Nie słyszę tego, co mówisz, bo widzę to, w jaki sposób żyjesz. Mógłbym tych problemów wymieniać wiele, ale może dzisiaj warto zajrzeć w swoje serce i pomodlić się i powiedzieć, Panie Jezu, usuń z mojego serca wszystko, z mojego charakteru, albo nie usuń, bo to jest tak, że nie zawsze Pan Jezus usuwa. Pan Jezus wskazuje i mówi, zrób coś teraz z tym. Biblia nazywa to procesem zwleczenia z siebie starego człowieka. Warto pomodlić się i zapytać się, Panie Jezu, pokaż mi, co jest we mnie przeszkodą, że ludzie nie są w stanie usłyszeć o Tobie przez moje własne życie. Albo nie są w stanie zaufać słowom, które do nich mówię. To są problemy natury ludzkiej. Są też problemy natury fizycznej. To są moje ulubione. Pewnie się dzieliłem. Na pewno w Gliwicach na obozie dzieliłem się tymi problemami. Powiem wam, znacie moją historię z papierem toaletowym?
Nie.
Nie znacie? Wy nie znacie, nie? To jest taka moja ulubiona. To jest taka barwna, to jest taki też przerywnik, przedłużenie czasu. Ale to jest autentyczny problem w niektórych kościołach. Może już teraz mniej. To jest problem natury fizycznej. Wyobraźcie sobie, przychodzisz pierwszy raz do kościoła. Takiego innego, niż jesteś wychowany. Przychodzisz, jak myślisz, przychodząc do takiego kościoła, czujesz się swobodnie? Absolutnie nie, czujesz się skrępowany. Nie wiem, czy wiecie, co mówią badania. Badania mówią, że ludzie, którzy przychodzą po raz pierwszy do kościoła, przychodzą troszeczkę wcześniej. Wiecie, że tak jest?
Tak, wiemy.
Po to, żeby zobaczyć i poczuć się troszeczkę spokojnie, żeby wiedzieć o różnych rzeczach, czy się trzeba zdjąć kurtkę, czy nie, gdzie jest toaleta, różne takie historie. Ponieważ nie mają żadnego obrazu, jeśli są po raz pierwszy. I wyobraźcie sobie, trafiają do naszego budynku kościelnego, ja nie mówię, że tak jest u was, ale bywałem w takich kościołach i w takich służyłem, zanim tego nie zrozumiałem. Trafiają do naszego kościoła. W brzuchu kotłuje się ze zdenerwowania. No, tak się mocno kotłuje, że trzeba iść do toalety. Idą do toalety, korzystają, załatwiają swoją potrzebę, no i biorą papier. Używają go, ale okazuje się, że papier jest przebitkowy, taki wiecie, ten najtańszy. No bo przecież skarbnik wie, że na ewangelizację trzeba oszczędzać, a nie tam taki papier toaletowy tutaj. I zanim ten człowiek wpadł, że trzeba złożyć go siedmiokrotnie, żeby się nie przebił, to już się trochę przebił. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z przebitkowym papierem. Takie są w Polsce. No i słuchajcie, no ale jakoś mu się udało. Dobrnął do końca prawie. No i sobie pomyślał, no uratuje sytuację myjąc ręce. Podchodzi, ale przy umywalce nie ma mydła, bo na ewangelizację trzeba oszczędzać. Po co w kościele mydło? No więc już przerażony trochę, bo on czuje już bardzo ten zapach, no ale użyje wody. Odkręca ten kurek, gdzie jest czerwona znaczek czerwony i stamtąd nie leci, bo jest zakręcone. Dlaczego? Bo trzeba na ewangelizację oszczędzać. Więc używa zimnej wody. Jak myślicie, o czym myśli na nabożeństwie? O Słowie Bożym? Jeśli wytrwał, to na pewno nie będzie myślał o Bożym Słowie. Tylko pomyśli sobie tak. Ta byle jaka łazienka świadczy o tym, że mają byle jakiego Pana. Więc ja nie chcę iść za byle jakim Panem. Kochani, to jest tylko śmieszny przykład. Ale są pewne przeszkody natury fizycznej, które sprawiają, że jak ludzie wchodzą do naszych budynków, przychodzą na nasze nabożeństwa, stykając się zupełnie z inną kulturą, często dostrzegają przeszkody, które są dla nich naprawdę ogromnym murem w usłyszeniu Bożego Słowa. My w naszym kościele od czasu do czasu, jak się spotykamy, to mówimy sobie, porozmawiajmy o starej kanapie cioci Marysi. Czyli o czymś, co stoi na środku naszej sali, co dla nas, myśmy się już do tego przyzwyczaili, ale jak ktoś przyjdzie z zewnątrz, to on to dostrzeże. Jak ktoś przyjdzie po raz pierwszy, to po jakimś czasie zapytajcie go, co było dla niego najbardziej trudne, co było dla niego nie do przeskoczenia. Na przykład taka historia, która zdarzyła się w moim kościele. Przyszedł ktoś, usiadł w krześle. Potem przyszła osoba, która od lat chodzi do nas na nabożeństwa i mówi, to jest moje miejsce, proszę stąd stać. I przeniosła tę osobę, bo święte siedzenie przyrosło do świętego krzesła i nie można w innym miejscu usłyszeć Ewangelii. To są przeszkody natury fizycznej. I warto też modlić się o to, Panie, pokaż nam, czy czasem w naszym kościele nie ma takich barier, które sprawiają, że ludzie nie przychodzą do nas. Ja często słyszę taki mit, który nie do końca jest prawdziwy, którym próbujemy naszą byle jakość zasłonić. Jak będzie działał Duch Święty, to ludzie przyjdą do najbrudniejszych pomieszczeń. Ale Billy Graham kiedyś powiedział, kto ma czystą duszę, będzie też chciał mieć i czyste ciało. Kościół, który chce być święty, będzie też miał czyste obejście, które reklamuje naszego Pana. Ale nie chcę się nad tym rozwijać, to jest mój ulubiony temat, ja mam wiele przykładów. Jeszcze potem powiem jeden przykład, mój ulubiony też. Teraz go nie ma, teraz on ma inną wersję. On ma teraz wersję elektroniczną. Ale stosunkowo nie tak dawno, bo wakacje odwiedzałem pewien kościół. Wiecie, przed kościołami, które mają swoje budynki, czasami są tablice informacyjne, prawda? I przyjeżdżasz na święta Wielkiej Nocy, a tam wisi ogłoszenie, że koncert Kolęd odbędzie się w najbliższy czwartek na przykład. I człowiek przychodzi i mało tego, ta kartka już jest wyblakła i wisi tak, bo jest oderwana ten, oderwał się jeden spinacz. Wiecie, co myślą ludzie, którzy czytają? To jest kościół, w którym nic się nie dzieje. Kościół, który utknął w swojej przeszłości. Dzisiaj może tablic nie ma, są nasze witryny internetowe. W Wciśnijcie w niektórych witrynach taką zakładkę aktualności. Czasami te aktualności są już sprzed kilku miesięcy. My sobie z nich sprawy nie zdajemy, ale dla kogoś z zewnątrz, kto jest niewierzący, to jest świadectwo, w tym kościele już się nic nie dzieje. Tam jest byle jakość. A mój pastor zawsze mi powtarzał jedną rzecz. Pamiętaj, jakość chwali Boga i nie masz drugiej okazji zrobienia pierwszego wrażenia. Ale wróćmy do naszej historii. Kilka rzeczy wspólnych. Pierwsze, wspólny bohater, Jezus Chrystus. Drugie, wspólny temat, człowiek w stanie, w którym nie może sobie sam pomóc. Trzecie, wspólni są ludzie, którzy znając rozwiązanie i znając problem, są gotowi zrobić wszystko, by problem znalazł się w obecności rozwiązania. I rzeczą wspólną są przeszkody natury fizycznej i natury ludzkiej, które sprawiają, że problem ma kłopoty w znalezieniu się w obecności rozwiązania. Ale jest jedna rzecz, która różni te obydwie historie. Dla mnie jest to główna, zasadnicza różnica. W pierwszej historii, aby rozwiązanie znalazło się w obecności problemu, to co robią ludzie? Ludzie przynoszą problem do rozwiązania. W pierwszej historii problem jest dostarczony do rozwiązania. A w drugiej historii jest odwrotnie. Rozwiązanie jest przyprowadzone do problemu. To różni te dwie historie. I kochani, na tym właśnie polega ewangelizacja. Ewangelizacja to jest dostarczenie problemu do obecności rozwiązania lub zaprowadzenie, przyniesienie rozwiązania w miejsce, gdzie są problemy. I o co w tym wszystkim chodzi? Po pierwsze, gdzie jest Boża obecność? Powiedzcie mi. Gdzie jest Jezusowa obecność? Gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych w moim imieniu, tam jestem ja. Czyli Jezus jest na grupie domowej? Jest. Jest to dobre miejsce, żeby przyprowadzić problem? Kto z was ostatni raz na grupę domową przyprowadził problem? Jest jedna osoba. Dobra jest grupa domowa? A spotkanie dla kobiet macie? Nie? A dla mężczyzn? Albo inne spotkania? A macie inne spotkania poza nabożeństwem na przykład? Chrześcijańskie? Macie na pewno. Kochani, jest wiele miejsc Jezusowej obecności, do których możemy przyprowadzić, przynieść problemy. Czyli ludzi, którzy są w duchowej śmierci. To są nasze niedzielne nabożeństwa, różnego rodzaju wydarzenia. To są spotkania grup domowych. Tylko potrzebni są ludzie, którzy znając problem, znając rozwiązanie i rozumiejąc, co jest problemem, są gotowi problem przyprowadzić do miejsca rozwiązania. A jak możemy zanieść rozwiązanie do miejsca, gdzie są problemy? Czy prawdą jest, że Chrystus jest w nas? Jest. Czy znacie taki fragment Pisma Świętego, który mówi takie zdanie? Śmierć wykonuje swoje dzieło w nas, a życie w was. Jest taki tekst? Powiem wam, jak ja go rozumiem. Ja go rozumiem w ten sposób. Im więcej starych rzeczy, grzesznych rzeczy w moim życiu umiera pod wpływem działania Ducha Świętego i Bożego Słowa, tym więcej życia Bożego przelewa się na innych ludzi. Im bardziej usuwane są problemy natury mojej, ludzkiej, grzesznej, osobowościowej z mojego życia przez Ducha Świętego i Boże Słowo, tym więcej życia Bożego przelewanych jest na innych ludzi. Zilustruję to dwoma historiami, a może więcej niż dwoma. Pierwsza historia to będzie o przyprowadzeniu problemu do rozwiązania. Nie wiem, być może wam opowiadałem, bo to jest moja naczelna historia, jak byłem poprzednio. Nie wiem, czy opowiadałem na obozie na pewno o historii o moim przyjacielu Zdzisiu. To jak nie pamiętacie, to wam opowiem. Miałem takiego przyjaciela i mam do dzisiaj Zdzisława. On jest starszy ode mnie prawie 5 lat. Znamy się od dzieciństwa. Nauczył mnie wielu rzeczy. Nauczył mnie palić papierosy, nauczył mnie pić alkohol. On był starszy ode mnie, to był mój idol. Gdzie on, tam ja. Byłem młodszy od niego 5 lat. Wszędzie łaziłem za nim. To był mój najbliższy przyjaciel. To było aż do czasu studiów. I kiedy Biblia trafiła w moje ręce i zacząłem zbliżać się do Jezusa Chrystusa, stało się coś takiego, że ten mój przyjaciel Zdzisław zaczął się ode mnie odsuwać, a bliższy stał się dla mnie jego o rok młodszy brat, który zaczął się interesować Biblią. Zaczęliśmy ją razem czytać i najpierw ja, a potem ten mój przyjaciel Grzegorz nawrócił się do Jezusa Chrystusa, a Zdzisław się totalnie od nas odsunął. I minęło wiele lat od naszego nawrócenia. Wiele, czyli 6 czy 7, to dzisiaj może się wydawać nie tak dużo. I mój tata, kiedyś rozmawiając ze mną i z Grzegorzem, powiedział tak: chłopaki, zobaczcie, jak to jest. Wy już do tego kościoła chodzicie wiele lat. Ja już byłem pastorem w Ciechanowie, założyliśmy z Grzegorzem właśnie ten kościół. Wy już chodzicie tyle lat, a Zdzisław nigdy nie był u was na nabożeństwie. Jak to jest? I wtedy Grzegorz, ten mój kolega, powiedział mojemu tacie: panie Zygmuncie, Zdzisław powiedział kiedyś, że jego noga nigdy u nas na nabożeństwie nie postanie. To jego noga nie postanie. Na to mój tata, który nie był za bardzo zainteresowany Ewangelią, może nie, to złe powiedzenie, chodził do kościoła katolickiego, powiedział do nas tak: a ja się z wami założę, że ja Zdzisława przyprowadzę do was do kościoła. I założył się z nami. Nie powiem wam o co, ale założył się z nami. I przyszła niedziela i mój tata przyszedł do Zdzisława i mówi do niego: panie Zdzisławie, mam problem. A, już nie będę panu głowy zawracał. Wracam do domu. Do widzenia, panie Zdzisławie. I wychodzi z domu. Na to mój kolega Zdzisław, wzmożony zainteresowaniem, mówi: panie Zygmuncie, niech pan wróci, niech pan powie, co chodzi. Nie chcę panu zawracać głowy. Na to Zdzisław: niech pan powie. I wtedy mój tato powiedział: panie Zdzisławie, chcę dzisiaj przyjechać do Krzyśka na nabożeństwo, a nie jestem w stanie prowadzić samochodu. Czy mógłby mnie pan zawieźć? A mój kolega Zdzisław był fanem prowadzenia samochodów. Kiedyś w młodości mieliśmy taką sytuację, że obaj nadużyliśmy alkoholu i Zdzisław wsiadł do samochodu, wjechał pod autobus, do dzisiaj jest kaleką, bardzo poważnie niepełnosprawnym. Ale jazda samochodem pozostała mu głęboko w sercu. I mój tata wykorzystał ten jego pragnienie prowadzenia samochodu, a samochodu swojego nie miał. I co zrobił? Zdzisław przywiózł mojego tatę na nabożeństwo. I mamy czas uwielbienia na nabożeństwie, śpiewamy pieśni, a Zdzisław już był takim średnio zaawansowanym alkoholikiem. Śpiewamy sobie pieśni, uwielbiamy Boga. Ktoś by powiedział, nic się właściwie takiego znaczącego nie dzieje, gdy nagle podczas uwielbienia słyszę krzyk z tyłu sali: Boże, ratuj mnie, pozwól mi żyć normalnie. Wiecie, kto krzyczał? To krzyczał Zdzisław. Do dzisiaj jest człowiekiem wierzącym i gra na perkusji w naszym kościele w Ciechanowie. Bo znalazł się ktoś, kto na tyle znał Zdzicha, znał jego zainteresowania, że wykorzystał jego zainteresowanie i jego pragnienie prowadzenia samochodu, że ten człowiek przywiózł go do kościoła, a jak już przyjechał do Bożej obecności, to podczas to przebywania w tej Bożej obecności Bóg otworzył mu serce i Zdzisław zaczął krzyczeć: Boże, ratuj mnie, pozwól mi żyć normalnie. A nasz Pan Jezus powiedział: nikogo, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. Kiedy ostatni raz przyprowadziłeś kogoś lub przyprowadziłaś kogoś do Bożej obecności? Czy wierzycie, że... Kto z was wierzy, że przyprowadzanie do Bożej obecności jest czymś bardzo ważnym? Niech podniesie rękę. Wiecie, co jest problemem naszego Kościoła? Że my wszyscy w to wierzymy. I większość z nas tego nie robi. Wiecie dlaczego? Bo ta wiedza pozostaje tylko tutaj, a nie ma jej tutaj. A Biblia mówi tak: jeden raz przemówił Pan, a dwa razy to usłyszałem. I ja wierzę, że tu i tu. Problem polega na tym, że my w Kościele kiwamy. I wiecie, co ja wiem jako pastor? Wasz pastor będzie się bał pewnie wam tego powiedzieć. Wiecie, co ja wiem, jak ludzie kiwają tak w Kościele? Wiecie, co ja wiem, co to znaczy? To absolutnie nic nie znaczy. To absolutnie nic nie znaczy. To jest tak, jak z uczniami w szkole, na nauczaniu początkowym. To absolutnie nic nie znaczy. Absolutnie. I to jest problem. Możemy tutaj wypluć flaki, powiedzieć o metodach ewangelizacyjnych, ale jeśli stąd nie znajdzie się tutaj, to nic się nie stanie w tym kraju. Nic się nie stanie w Kuźni Raciborskiej, nic się nie stanie z twoimi dziećmi, swoimi sąsiadami, rodzicami, z bliskimi twoimi. Absolutnie nic. Absolutnie nic. To pierwsza historia. Ktoś wziął człowieka i przyprowadził go do Bożej obecności. Dwie historie o przyprowadzeniu, o zaniesieniu Bożej obecności w miejsce problemu. Mój kolega, który był uzależniony od narkotyków, spotkał Chrystusa, nawrócił się i został sanitariuszem w szpitalu. I po 3 dniach pracy w szpitalu, gdzie nie powiedział nikomu Ewangelii, pewnego dnia pacjent, to było hospicjum czy jakiś oddział intensywnej terapii, pacjent chwycił tego mojego kolegę i zaczął krzyczeć: powiedz mi, jaka jest twoja tajemnica, bo ty jesteś inny niż inni sanitariusze. Powiedz mi, co jest twoją tajemnicą, bo ty jesteś radosny, ty jesteś uprzejmy, ty jesteś życzliwy. Powiedz, co jest twoją tajemnicą. A on powiedział, wiecie co, że co jest jego tajemnicą? A w zasadzie kto jest jego tajemnicą? Tajemnica to wielka, Chrystus w nas, nadzieja chwały. Powiedział o Jezusie Chrystusie. Przyniósł tak namacalną Bożą obecność, że ludzie zaczęli go pytać, co jest jego tajemnicą. Druga historia. Wiele lat temu organizowałem obóz dla młodzieży na terenie zakładu poprawczego dla dziewcząt. Dzisiaj aż się dziwię, że rodzice się zgodzili. Ale zgodzili się. Zrobiliśmy obóz dla młodzieży na terenie zakładu poprawczego dla dziewcząt. Część dziewcząt to były ferie zimowe, część dziewcząt została, nie miała do kogo wyjechać, nie miała rodziców, została na terenie ośrodka. Część wyjechała, mogliśmy zająć ich pokoje. I te dziewczyny absolutnie przez cały tydzień nie przychodziły na żadne nasze spotkania. Absolutnie. Nie były zainteresowane. Zapraszaliśmy je, robiliśmy wszystko, nie przychodziły. I mamy ostatni wieczór. Śpiewamy pieśni, ludzie mówią świadectwa, nagle otwierają się z hukiem drzwi, wpada kilka dziewczyn i mówią, a my się chcemy nawrócić. I zaczynamy się modlić z nimi, oddały życie Jezusowi. Wiecie, co się stało? Cały tydzień siedziały na schodach przy drzwiach. Przychodziły, jak myśmy rozpoczynali spotkanie, kiedy nikt je nie widział. A potem uciekały, zanim się spotkanie skończyło. Ale ostatniego dnia wbiegły do sali i powiedziały, a my chcemy oddać życie Jezusowi Chrystusowi. Ktoś zaniósł Bożą obecność do tego miejsca, w którym one były. Kochani, sprawa jest bardzo istotna. Mamy problem. To są ludzie, którzy są martwi, bo nie znają Jezusa Chrystusa. A my mówimy, my mamy rozwiązanie. Należę do Jezusa i mam rozwiązanie. Ale żeby rozwiązanie znalazło się w obecności problemu, potrzebni są ludzie, którzy rozumiejąc to, zrobią wszelki wysiłek, by albo rozwiązanie znalazło się w obecności problemu, albo problem znajdzie się w obecności rozwiązania. To są ludzie, którzy nie będą skoncentrowanymi na sobie, będą wołali do Boga, Boże, oczyść moje serce, aby zostały z niego usunięte rzeczy, które przeszkadzają ludziom w usłyszeniu Ewangelii ode mnie. To będą ludzie, którzy dostrzegając innego rodzaju przeszkody, będą gotowi włożyć na to środki materialne, swój czas, swoje talenty, wysiłki, po to, żeby te przeszkody usunąć. A resztę zrobi Pan Jezus. On ma słowo żywota. On chce przemawiać do ludzi. Jutro trochę więcej o tym powiem. On chce, aby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ale w tej całej historii ja i ty jesteś niezmiernie ważnym czynnikiem. Kiedyś, gdy mówiłem inne kazanie, ale mówiłem o tym, że człowiek w ewangelizacji jest niezwykle ważnym czynnikiem. Bo przecież Biblia mówi, że w miejsce Chrystusa co robimy? Poselstwo? Sprawujemy. Po nabożeństwie podszedł do mnie pewien człowiek i powiedział: bracie, a jak Pan Bóg będzie chciał, to i kamienie będą głosić Ewangelię. Usłyszałem go i powiedziałem: wiesz, bracie, masz rację. Ale ja wolę powiedzieć sam, niż mnie ma płytka chodnikowa zastąpić. Bóg sobie poradzi bez ciebie. Ale ja bym chciał być człowiekiem, który kiedyś w niebie usłyszy od kogoś: dzięki, że powiedziałeś mi Ewangelię, bo dzisiaj dzięki temu jestem tutaj. Chcielibyście coś takiego? Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Nie rozglądajmy się teraz, miejmy pochylone głowy. To jest moment decyzji. To jest moment decyzji i nie chciałbym, żeby to były decyzje bez pokrycia. I Bóg też nie chce, żeby to były decyzje bez pokrycia. Czy chciałbyś dzisiaj powiedzieć Panu Bogu: Panie Boże, rozumiem, co jest problemem. Rozumiem, jakie jest rozwiązanie. Chcę podjąć wszelki trud, by rozwiązanie znalazło się w obecności problemu. Chcę prosić Ciebie, byś wskazał mi, jakie rzeczy mam usunąć z mojego życia, by mógł być słyszalny Twój głos. Jakie rzeczy powinny być zmienione, by był słyszalny Twój głos. Jeśli chcesz podjąć taką decyzję, dzisiaj powiedzieć, zadeklarować to przed Panem Jezusem: tak, ja chcę i to jest, mówię to i chcę, żeby to miało pokrycie w moim działaniu. Chcę zrobić wszystko, by być kimś, kto będzie sprawiał, że problem znajdzie się w obecności rozwiązania. I potrzebujesz dzisiaj modlitwy. Niech to będzie wieczór Twojej decyzji. Ale nie bez pokrycia decyzji, ale decyzji, za którą pójdzie konkretne działanie. O tym więcej, o działaniu więcej jutro będziemy mówili. Ale dzisiaj zacznijmy od takiej decyzji. Czy chciałbyś być człowiekiem, który będzie problem przenosił w miejsce rozwiązania? Jeśli tak, daj znać przez podniesienie ręki, chciałbym się pomodlić. Dzięki bardzo. Dziękuję Wam bardzo. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że dałeś rozwiązanie dla największego problemu naszego życia, duchowej śmierci z powodu naszych grzechów. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś rozwiązaniem, że Ty jesteś zmartwychwstaniem i życiem, jesteś przebaczeniem naszych grzechów. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że kiedyś byli ludzie, którzy, dzięki którym my znaleźliśmy się w obecności rozwiązania. Dziękujemy Ci za tych ludzi, którzy modlili się o nas, którzy dali nam Pismo Święte, którzy rozmawiali z nami, którzy zaprowadzili nas na nabożeństwa, do grup domowych, gdziekolwiek, Panie, gdzie Twoja obecność była namacalna. Dziękujemy za ich trud. Jesteśmy Tobie za nich wdzięczni. A teraz, Panie, chcemy Ciebie prosić, byś nas uczynił ludźmi, którzy będą właśnie tak działać. Pozwól nam na nowo zrozumieć, że Ty jesteś rozwiązaniem. Że Ty, Jezu Chryste, jesteś życiem. Pozwól nam na nowo zrozumieć, co jest prawdziwym problemem ludzkości. I daj nam siłę do tego i moc, Panie, by usunąć wszystkie przeszkody i podjąć wysiłek, bo to jest wysiłek, trud, poświęcić czas, by problemy znajdowały się w Twojej obecności. Panie, i dzisiaj proszę Cię o to, aby te nasze deklaracje miały pokrycie w działaniu. Prosimy Cię o to w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. A Boże Słowo mówi bardzo prosto. Nie bądźmy tylko słuchaczami Bożego Słowa, ale bądźmy także wykonawcami. To gdy wyjdziemy z tego miejsca, idźmy i czyńmy tak, jak mówi Boże Słowo. W miejsce Chrystusa sprawujmy poselstwo. Amen. Dziękuję bardzo.